Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się telefonicznie. Naszym gościem jest wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, z którym rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, chciałabym, abyśmy porozmawiali o kondycji polskich sądów. I zacznijmy od sprawy niemieckiego przedsiębiorcy Hansa G. i pani Natalii Nitek-Płażyńskiej. Tutaj naszym słuchaczom należy się krótkie wprowadzenie do tematu. Hans G., niemiecki przedsiębiorca, mówił, że jest nazistą i chciałby zabić wszystkich Polaków, a najlepsze perfumy dla Polaków to Cyklon B. Te wypowiedzi, których było dużo, dużo więcej i wszystkie były tak samo bulwersujące, nagrała pani Nitek-Płażyńska. Sąd pierwszej instancji skazał Hansa G. na grzywnę w wysokości 50 tysięcy złotych, ale niemiecki przedsiębiorca się odwołał, złożył apelację i już w sądzie drugiej instancji sąd uznał, że pani Natalia Nitek-Płażyńska naruszyła dobra osobiste niemieckiego przedsiębiorcy poprzez upublicznianie treści prywatnych i tutaj w tej sytuacji będzie ponosić o wiele wyższą karę, bo ma zapłacić 10 tysięcy złotych. Hans G. też 10 tysięcy złotych, ale ona dodatkowo musi jeszcze pokryć koszty zastępstwa procesowego i przeprosić niemieckiego przedsiębiorcę na kontach prywatnych społecznościowych. Pani Natalia zapowiedziała, że nie przeprosi Hansa G., nawet gdyby miała iść do aresztu i w tej chwili faktycznie grozi jej taka kara, ponieważ gdański sąd nie zawiesił wykonania wyroku do czasu rozpatrzenia skargi przez Sąd Najwyższy. Jakie są w tej chwili możliwości prawne, aby jednak pani Natalia nie trafiła do sądu? Panie ministrze, czy są w tej chwili jakieś możliwości prawne?
Do aresztu. Panie redaktor, to jest skandaliczne orzeczenie, absolutnie. Sąd przede wszystkim powinien kierować się rozumem, bo w odczuciu obiektywnym, społecznym, no to jest po prostu rażąco niesprawiedliwe. To pani długo wprowadzała, ale to bardzo dobrze, bo słuchacze mogli zapoznać się z tym, o co tak naprawdę chodziło. Więc ktoś wypowiada takie słowa przeciwko Polakom, przeciwko naszemu narodowi, będąc pracodawcą u nas i uważa, że wolno mu to robić. Ktoś nagrywa go i ma prawo do tego.
Ma prawo się bronić, prawda?
I za to oczywiście, i za to jest skazywane. To tak jak ja bym nagrał, wie pani, jakieś przestępstwo i potem za to został skazany. No przecież mogę powiedzieć, że to, co on mówił, no to no rzeczywiście można przecierać oczy ze zdumienia. I to jest jedna rzecz. Pani pyta, co można dalej. No, jest skarga kasacyjna, która została wniesiona i na pewno do sprawy przystąpi prokuratura. To już zapowiedział prokurator generalny. I mam nadzieję, że Sąd Najwyższy pochyli się nad tą sprawą, no i rozstrzygnie, albo samo rozstrzygnie co do istoty, albo uchyli to orzeczenie, bo ma prawo do tego. Co się dalej będzie działo, zobaczymy. Natomiast ja mogę powiedzieć jako wiceminister sprawiedliwości, że absolutnie będę stawał po stronie pani Natalii Nitek-Płażyńskiej, bo jeżeli wie pani, nie będzie reakcji na tego typu orzeczenia, no to po prostu będzie to oznaczało, że przegraliśmy wszyscy jako państwo, tak jako cała trzecia władza, wymiar sprawiedliwości, ponieważ to jest rażąco niesprawiedliwe i to jest odczucie obiektywne, to nie jest subiektywne. Ci, którzy nie są naszymi zwolennikami politycznymi, bardzo podobnie, dokładnie tak samo to odbierają.
No właśnie, ale na naszej antenie pani Natalia Nitek-Płażyńska mówiła, że fakt, że gdański sąd nie zawiesił wykonania wyroku, praktycznie ten wyrok może być wykonany każdego dnia. Czy tak faktycznie jest?
No oczywiście nie chcę wchodzić w szczegóły, bo jeżeli rzeczywiście nie wykonuje się orzeczenia, a tam jest bodaj 10 tysięcy, to są kolejne etapy. To jest etap postępowania wykonawczego i ewentualne działanie komornika, ale ja mogę pani obiecać, także słuchaczom, że jako resort sprawiedliwości, także osobiście jako wiceminister sprawiedliwości, zrobię wszystko absolutnie, żeby nie doszło do sytuacji, w której ona miałaby z tego powodu ucierpieć, bo jeżeli my nie będziemy reagowali na takie tego typu orzeczenia, które w odczuciu społecznym są po prostu rażąco niesprawiedliwe, nieuczciwe po prostu, no to, wie pani, to będzie oznaczało, że my wszyscy jako państwo przegraliśmy.
Tak powinniśmy się bać. Ale ja chciałabym jeszcze pociągnąć ten wątek stanu polskiego wymiaru sprawiedliwości, a teraz w kontekście kneblowania ust dziennikarzom, bo w ostatnim czasie mieliśmy przecież dwie takie historie. Jedna dotyczyła dziennikarza Gazety Polskiej Piotra Nisztora, któremu sąd zakazał pisania o Zbigniewie Pońku i tutaj zastosowano cenzurę prewencyjną. sensacyjną, ale przecież też jest historia innego dziennikarza, który dostał wysoką grzywnę za to, że pisał o sędzim, ówczesnym sędzim Wojciechu Łączewskim. I tutaj chciałabym się zapytać, czy to nie jest tak, że to jest jakby kolejny etap wojny tak zwanej nadzwyczajnej kasty sędziów z rządem, próbującym zastopować zreformowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości? Jak pan to odczytuje?
Wiadomo, że jest trzecią władzą, jest niezwykle ważnym elementem całej konstrukcji państwa. Oczywiście zdarzają się różne orzeczenia. No zdarza się też, że muszą być korygowane w toku międzyinstancyjnym, chociaż w przypadku pani Natalii Nitek-Płażyńskiej tak zostało skorygowane orzeczenie, że ona na tym ucierpiała, bo to przecież sąd apelacyjny orzekł w ten sposób, o którym mówiliśmy. Natomiast chcę powiedzieć tak, że oczywiście ta reforma musi być przeprowadzona. Natomiast można przeprowadzać reformę w nawet najdoskonalszy sposób, nawet najlepiej wyznaczyć te tory, pod których powinny się instytucje poruszać, sądy, sędziowie, ale najważniejsze w tym wszystkim są ludzie, bo to jest pytanie, kto tak naprawdę orzeka, jaka jest kondycja polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale w kontekście personalnym. My zmieniliśmy ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ale proces zmian pewnych, żeby na przykład akcentować elementy etyczne, wyeksponować pewne elementy w procesie edukacji tych młodych ludzi, no to potrwa trochę. To nie jest proces, który da się zakończyć w ciągu kilku miesięcy. Nie ma takiej możliwości. Więc w tym wszystkim jeszcze są ludzie. To jest raz. Kwestia druga to jest kwestia tego orzeczenia, o którym pani mówiła, dotycząca jednego z dziennikarzy. Jestem w ogóle zdziwiony.
Mówi pan osoba, o cenzurze prewencyjnej,
tak,
zapewne.
Dokładnie. Wie pani, się wywodzę także z radia publicznego. Wiele lat temu miałem okazję pracować w radiu publicznym i do takiej sytuacji, jeżeli dochodziło, to zawsze dziennikarze jednak starali się bronić swojego kolegi, zwłaszcza w momencie, kiedy no, orzeczenie jest skrajnie dziwne, zadziwiające, można powiedzieć, bo jeżeli ktoś wydaje, wie pani, postanowienie i zakazuje pisać o jednej osobie,
zanim artykuł się ukazał, prawda?
Ale też wszystkim dziennikarzom, proszę zwrócić uwagę, to jest ciekawe, mnie interesuje, bo ja nie znam akt tej sprawy, ale jaki był wniosek? Czy to wniosek o zabezpieczenie był taki, żeby zakazać pisać każdemu pracownikowi, każdemu współpracownikowi, każdemu przedstawicielowi spółki, no bo tak to wynika. Jeżeli tak, to rozumiem, że przed sądem zostało uprawdopodobnione roszczenie i interes prawny w tym. Było coś takiego przeprowadzone czy nie? No przecież to się, wie pani, to logicznie rzecz biorąc nie jest możliwe, żeby zakazać po prostu każdemu pisania na temat jednej osoby. I tutaj środowisko dziennikarskie powinno być solidarne, ale niestety to środowisko jest podzielone, bo w tyle pojawia się również kwestia polityczna. Ja przed chwilą udzielałem gdzieś wywiadów innym z kolei medium i wie pani, nie pytano mnie o to, dlaczego takie postanowienie wydano, tylko pytano mnie o coś zupełnie innego. Dlaczego jeden z polityków prawicy mówił, że to jest niesprawiedliwe orzeczenie i tak być nie powinno i to, bo ma prawo do tego, bo każdy człowiek ma prawo oceniać orzeczenia, tak jak my to widzimy, mamy prawo do tego, oczywiście ja czasami się powstrzymuję jako wiceminister sprawiedliwości, a tutaj jest oczywista niesprawiedliwość i prokuratura przystępuje do tego postępowania, bo prokuratura to jest rzecznik interesu publicznego i w związku z tym, że obiektywnie, społecznie jest to rażące, niesprawiedliwe orzeczenie, to dobrze jest, jeżeli prokuratura będzie przy tej sprawie i ona będzie.
Tutaj pojawiły się dwa wątki, o których warto w tej chwili rozmawiać, a ja się chciałam jeszcze zapytać o reorganizację sądów. Mówił pan, że trzeba zmienić mentalność już młodych studentów, no ale co można zrobić w tej chwili, bo w mediach pojawiły się informacje o reorganizacji sądów, na przykład, że Sąd Najwyższy zostanie odchudzony, że pozostanie około 20-30 sędziów, reszta przejdzie w stan spoczynku. Poza tym izby Sądu Najwyższego mają być połączone, Izba Dyscyplinarna z Izbą Karną. Czy takie faktycznie plany są?
To znaczy, zapowiadaliśmy, że będzie kontynuacja reformy wymiaru sprawiedliwości i tak się rzeczywiście stanie. No to obiecaliśmy Polakom. Natomiast kwestia, w jaki sposób ta reforma zostanie przeprowadzona, to jest odrębna sprawa, bo rzeczywiście niektórzy dziennikarze już znają projekt i pokazują projekt w konkretnych zapisach. Najśmieszniejsze, że ja nie znam tego projektu, tak będąc wewnątrz resortu. Ta reforma jest potrzebna. My pracujemy analitycznie nad różnymi rzeczami, to jest rzecz oczywista od jakiegoś czasu, żeby usprawnić wymiar sprawiedliwości, żeby szybciej działały sądy, skuteczniej, lepiej, efektywniej. To jest bardzo ważne. Jak mają działać sądy, jeżeli dzisiaj, pani redaktor, na 10 tysięcy sędziów 4 tysiące to są ludzie, którzy pełnią jakieś funkcje w sądach, czyli 40% sędziów to są ludzie, którzy mają jakieś tak kierownicze stanowiska, są prezesami albo wiceprezesami albo przewodniczącymi wydziałów. No to tak jakby u pani w radiu 40% dziennikarzy to byli kierownicy jacyś. No przecież to jest nienormalne, prawda? Oni dostają dodatki za to, ale tu nie chodzi o kwestie finansowe. Tu chodzi o to, że jak jest ktoś, jak pełni taką funkcję, to po prostu mniej orzeka. I o to chodzi. Między innymi to trzeba zmienić.
Chciałabym przywołać tutaj wypowiedź prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że tylko zdecydowana postawa wobec tej niszczącej państwo patologii może przynieść efekty. W perspektywie kilku lat wyeliminować to, co krzywdzi tak wielu Polaków. A ja się chciałam jeszcze zapytać o dzisiejsze rozmowy w Zjednoczonej Prawicy, bo po południu ma się odbyć kolejna tura rozmów. Padły takie wypowiedzi, między innymi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego, że te negocjacje są skomplikowane. Które, gdzie jest to pole największego konfliktu? Czy próby kompromisu?
No tak, no zawsze, wie pani, jak szukane jest pole kompromisu w sytuacji, kiedy mamy na pewną strukturę, która obejmuje trzy podmioty tak naprawdę polityczne, działające na scenie politycznej, to zawsze wywołuje to dyskusję. Więc trudno mi powiedzieć w tym momencie, ile potrwają jeszcze te dyskusje. Mam nadzieję, że dosyć szybko. Natomiast ta dyskusja jest prowadzona dzisiaj przede wszystkim w polu programowym. To jest pierwsza rzecz. Pole programowe, najważniejsze. Czyli co chcemy zrobić w ciągu następnych kilku lat? Co chcemy zrobić, żeby ulepszać Polskę, podnosić poziom życia obywateli. Potem dopiero o ministerstwach, choć tak już dzisiaj niektórzy dziennikarze chętnie podają liczbę tych ministerstw, ale przecież to jest dopiero następstwo tego, co chcemy zrobić. To będzie drugi etap, a trzeci dopiero, kto zasiądzie na czele poszczególnych ministerstw, kto jakie funkcje obejmie, a więc o ludziach na samym końcu. Ja powiem tak, zawsze się udawało znaleźć kompromis, projekt Zjednoczonej Prawicy. To jest bardzo dobry projekt dla Polski. W moim przekonaniu my wygrywamy wybory wielokrotnie, ale nie chodzi tutaj o zwycięstwa, ile o to, że Polska inaczej, lepiej wygląda niż w 2015 roku. A chcemy, żeby w 2023 wyglądała jeszcze lepiej niż dzisiaj. Żeby Polakom lepiej się żyło. Dlatego te rozmowy muszą tak wyglądać.
Panie ministrze, jeszcze króciutko poproszę, bo mamy bardzo mało czasu. Pan się zajmuje problemami dotyczącymi małżeństw zawieranych przez Polaków z obywatelami innych państw i kiedy w grę wchodzą rodzice, dzieci, to pojawiają się problemy. Ten problem najczęściej dotyczy matek, bo kiedy one decydują się na powrót do Polski, to jest właściwie tak już chyba standardzie, że ojcowie zawiadamiają sąd o porwaniu dziecka, uprowadzeniu dziecka za granicę i powołują się na konwencję haską. Pan się między innymi wypowiadał w sprawie Ines i mówił, że dziwne, że z takim zaangażowaniem te orzeczenia wykonuje katowicki sąd, ale z moich obserwacji dziennikarskich również wynika, że niejednokrotnie właśnie sądy wykonują orzeczenia z takim niezwykłym zaangażowaniem. Czy to się zmienia?
No to pani nawiązuje między innymi do sprawy 4-letniej dziewczynki Ines, która urodziła się w Polsce, 3 lata wychowywała się w Polsce. Matka z tym dzieckiem uciekła z Belgii do Polski dzień po wydaniu orzeczeń przez sądy belgijskie, że matka traci pełne prawa do dziecka. Matka zmarła i dziecko zostało ukryte przez babcię, a potem nastąpił cały szereg różnych wydarzeń, włącznie z tym, że babcię chciano aresztować, dlatego że wydano europejski nakaz aresztowania, wydały organy ścigania belgijskie. No, pani nawiązała do jednego z elementów, czyli elementu dotyczącego tego, jak się orzeka dzisiaj w Polsce. Przykład tej małej dziewczynki jest znamienny. Dotyczy sądów katowickich. Tam prokuratura, jak również rzecznik praw dziecka wystąpiła z wnioskami o to, żeby wstrzymać przymusowe wydanie tego dziecka do Belgii do czasu rozstrzygnięcia pewnych spraw w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, że sędziowie Sądu Rejonowego w Katowicach i Sądu Okręgowego później w Katowicach niezwykłą determinacją dążyli do tego, żeby jednak wykonać to przymusowe wydanie dziecka, nie wstrzymali tego przymusowego wydania, co po prostu dla mnie to jest kuriozalna zupełnie historia. Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że to dziecko ma pozostać na terytorium Polski. Natomiast to też pokazuje właśnie ten sposób orzekania. I wie pani, ja mogę tylko krytykować, mówić, że mnie się coś nie podoba, a tak naprawdę sędzia ma władzę dużo wyższą niż ja, bo to on decyduje, prawda?
Tak, i cierpią dzieci. Bardzo często przecież nie bierze się pod uwagę w ogóle to, co czują, to, co myślą dzieci. Bardzo dziękuję za rozmowę. Nasz czas już się niestety skończył. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do widzenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk był wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Rozmawiała Olga Zielińska.